Dzisiaj mamy Dzień Zielonych Świąt. Mi się, nie wiem czemu, bardzo podoba nazywanie Dnia Zielonych Świąt, dużo bardziej niż Dzień Zielonych Świątków czy Zielonych Świąt. Podoba mi się taka nazwa Dzień Pięćdziesiątnicy, a wam? Taka, ja wiem, że jest bardziej z greki niż z tego ludowego słownictwa, ale bardzo mi się podoba. 50 dni po zmartwychwstaniu Duch Święty zrobił w Kościele coś, bez czego pusty grób, krzyż, wszystko inne stałoby się po 2000 lat już tylko teorią, którą przecież nie jest, jest mocą. Stałoby się tylko historią kolejną z wielu. 120 ludzi rozeszłoby się po świecie i założyłoby 120 różnego rodzaju organizacji religijnych. Ale na tych 120 stąpił Duch Święty i w cudowny sposób Kościół poszedł w świat. I chcę dzisiaj powiedzieć o niezwykłej osobie Ducha Świętego. Niezwykła osoba Ducha Świętego, bo tak, wiecie, sam temat Ducha Świętego jest niezwykły, bo Biblia przedstawia go jednocześnie jako najbliższego człowiekowi, a zarazem w jakiś sposób, myślę, nie łapiąc się za słowa, złapiecie, o co mi chodzi, takiego najbardziej tajemniczego, prawda? Hebrajskie ruach właściwie nie da się przetłumaczyć na język polski tak wprost, jednym polskim słowem, ponieważ jednocześnie, kiedy jest wypowiadane, oznacza wiatr, oddech, tchnienie ducha, tą niewidzialną moc życia. Czasami słyszymy jeszcze takie wyrażenie, szczególnie w niektórych pieśniach, Ruach HaKodesh, czyli Duch Święty. Takadysz to znaczy święty, prawda? Ruach już wiemy, czyli dosłownie tłumacząc to Ruach HaKodesh, Duch ten Święty, mógłbym tutaj powiedzieć, ale mamy na sali lepszych hebraistów, więc nie będę udawał, że wiem więcej niż wiem. Świętość w hebrajskim, w tej hebrajskiej kulturze, zrozumieniu jest tak pięknie rozumiana. To takie, wiecie, świętość w hebrajskim to, dopóki człowiek się nie staje religijny, to nie jest coś, czego nie dotykaj, albo ściąg czapkę, czy coś w tym stylu. Pewne skróty myślowe może to używam, bo u Żydów akurat to by ubrali, nie? Ale świętość to należenie do Boga. To nie jest tylko takie, że bezgrzeszne, coś takie, że wow, no nie wiem, co powiedzieć, powiem święte. Świętość w tym zrozumieniu hebrajskim, tu on jest Duch Święty. I świętość w ich zrozumieniu zawsze oznacza należenie do Boga. Stawanie się z Nim tą częścią. On jest Bogiem. Jana 16, 13 i 14 werset powiada, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Święty w Biblii nie skupia nigdy uwagi na sobie. Jego działanie przypomina światło. Zobaczcie, z jednej strony światło jest niewidzialne, chyba że spoglądasz w jego źródło, a z drugiej strony dzięki światłu wszystko widać, co jest widzialne. Myślę, że tak możemy na Niego też spoglądać. Duch Święty podlega dziś, wiecie, różnym skrajnościom, atakom. Kiedy mówisz na świecie Bóg, to ogólnie wszyscy przytakują, Bóg, każdy ma Boga, nie? Nawet w języku hebrajskim El, czyli Bóg, po prostu, to właściwie każdy już się zgodzi. Każdy ma jakiegoś tam Boga, są różni bogowie, inni z kolei mówią, że wszyscy bogowie to właściwie ten sam Bóg, co jest jeszcze większą herezją i tak dalej. Nie? Ale jak mówisz Bóg, to w miarę ludzie mówią, wierzę w Boga, nie wierzę, nie ma konfliktu. Kiedy mówisz Jezus, to imadło świętości się zaciska. I już się rozpoczyna dyskusja. Kiedy mówisz Duch Święty, albo cię mają za wariata, albo mówią uwaga na niego. Duch Święty podlega dzisiaj dwóm skrajnościom i atakom w dwóch kierunkach. Z jednej strony próbie wykorzystania go dla własnych deficytów, a z drugiej bywa traktowany czasami jak złe towarzystwo, jak z kimś, kim lepiej się nie zadawać. Ja wiem, że dla was tu w Filadelfii to jest szokujące stwierdzenie, ale ja dosłownie już sam słyszałem w jednym kościele, w którym głosiłem, gdzie mówili, wiesz, bracie, z tym Duchem Świętym to trzeba ostrożnie. A normalnie czułem się, wiecie, jakbym szedł na podwórko i mama by mi mówiła, uważaj, bo z tym Piotkiem czy z tym Tadziem to trzeba ostrożnie, bo można dostać, nie? On jest niegrzeczny. Dzieci, które się z nim przymiaźnią, robią problemy. Czasami tak go traktujemy. I w ten sposób zasmucamy Ducha Świętego, zasmucamy Boga. Przeciwnikiem życia z Duchem Świętym jest zawsze religijna śmierć albo strach przed fanatykami, którzy tą śmierć zresztą sieją, i strach przed manipulacją. Tak to bywa. Ale nie jest to temat, którym chciałbym się dzisiaj zająć. I nie myślę, że w tym temacie potrzebujemy nie wiadomo jakiego dzisiaj kazania. Powiem takie stwierdzenie, któremu nikt, kto wystarczająco długo jest w Kościele, aby poczuć to bicie serca Kościoła, się nie powie, że tak nie jest, że obecność lub brak obecności Ducha Świętego są zawsze mocno widoczne. Amen. Zawsze widać, że On jest, albo zawsze widać, że Go nie ma. Albo zamiast użyć słowa jest, zawsze widać, że On działa, albo zawsze widać, że On nie działa, jest bardziej dokładnie tym, co chcę powiedzieć. Jego brak, Jego działania zatrzymuje Kościół w modlitwie, zatrzymuje Kościół w pracy, w wzroście, świętości, przydatności dla tego świata. Ale też przede wszystkim jeden ze znaków tego, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o relacje, wspólnoty czy człowieka z Duchem Świętym, jest to, że zatrzymane jest duchowe rzeczy poza budynkiem Kościoła. Bo tak naprawdę to, kim jesteśmy, nie określa dzień dzisiejszy, bo dziś to jest uroczysty dzień, ale określa cały tydzień, kim naprawdę jesteśmy. Prawdę o Filadelfii oglądamy od poniedziałku do soboty. W niedzielę to jest ta uroczysta część. To znaczy, to też jest prawda, ale najbardziej widać ją tam za murami, za ścianami. Kościół czy człowiek bez społeczności z Duchem Świętym jest nieczynny, jest zamknięty, jest wrażliwy na bzdury, jest jak sklep, na którym ktoś na drzwiach pisze zamknięta, a my widzimy, że jednak ktoś jest w środku, ale jak gdyby nikogo nie było. Dlatego tak bardzo chcę powiedzieć tu o tej odwadze wchodzenia w służby, wchodzenia w usługę, wchodzenia w czekanie na Pana swoim życiem, aby móc innym usługiwać, bo tak się manifestuje Duch Święty. On się nie manifestuje przez teorie, które zwozimy z konferencji i kościołów, rozbijając własne rodziny i wspólnoty często. On się manifestuje przez pokorę i gotowość bycia używanym dla ludzi, żeby widzieli Jezusa, dla Bożej chwały, żeby Jego chwalili, a nie nas. Patrząc na Ducha Świętego dzisiaj, modląc się, aby działał w nas, we mnie, w Tobie, pierwsza myśl, jaką chcę się dziś podzielić, kilka luźnych myśli, jeśli chodzi o Pięćdziesiątnicę, jeśli chodzi o Ducha Świętego, o Jego działanie. Duch Święty nie jest w Piśmie mocą czy energią. To nie jest jakaś kosmiczna energia, a my nie jesteśmy, wiecie, jakimś stowarzyszeniem New Age, które napawa się tym, że podobno coś tam gdzieś tam promieniuje na coś tam. On jest osobą. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? On jest osobą, Duch Święty jest osobą. Wszystko na to wskazuje, czytając Słowo Boże, mówi, prowadzi, smuci się, pociesza, przypomina, posyła, wstawia się. Jana 14:26 mówi o nim pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Przepiękny werset. tak pięknie pokazujący Ojca, Syna i Ducha Świętego, objawionego nam przez Słowo trójosobowego Boga, Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Wiecie, siły się nie da zasmucić. Spróbujcie zasmucić parę w parowozie. Nie, para jest para. Ale on mówi, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To zapieczętowani odnosi się do zwoju, do papirusu, którego w tamtych czasach przynoszono. Było wiadomo, że tam nikt niczego nie zmieniał, że jest takiego autorstwa, jakie podawał ten, który to przynosił. Jesteście zapieczętowani prawdą Ewangelii, zbawienia, które włożył w was Pan Jezus przez to, co dokonał, przez to, co nauczał, co wam dał. Człowiek jest zapieczętowany. Bardzo często, to nie jest może dziś też temat, ale to tak na marginesie chcę powiedzieć. Osoby, które parają się horoskopami, homeopatią, znachorstwem, magią, wywoływaniem duchów, czyli wszystkim tym, co ma źródła demoniczne i poza Boże, bardzo często mówią, że kiedy w to wchodzą, to doświadczają potem bardzo dziwnych różnych rzeczy. Właśnie dlatego, wiecie, dobrze to rozumią informatycy. Kiedyś na jednej stronie zaproponowano mi program, który miałby jakoby oczyścić mój twardy dysk. I kliknąłem i momentalnie mój komputer podniósł alarm i na pół ekranu wyskoczyło ostrzeżenie. Próbujesz ściągnąć aplikację spoza systemu, spoza zaufania. Może być niebezpieczna, czy na pewno chcesz kontynuować. I dokładnie to się dzieje czasami w życiu człowieka. Niektórzy ludzie naciskają w komputerze kontynuuj. A potem się dziwią, że dostają dziwne reklamy, mają dziwne obrazki w komputerze. I mówią, nie wiem czemu. I dokładnie to samo jest z duszą ludzką. Naciskasz tak, chcę, a potem się dziwisz, że dziwne rzeczy się wokół ciebie dzieją, a świat jakby w tej skrajności się śmieje, mówi, nie przesadzaj, nie ma żadnych duchowych rzeczy, duchowych światów, a ty wiesz, że się coś dzieje. Z jednej strony świat mówi, że tego nie ma, a z drugiej wszyscy w jakiś sposób to doświadczają, że sfera duchowa jednak jest prawdą. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. Niech On będzie przy was. Niech On przez Słowo Boże, które ma wszelką mądrość, objawia wam siebie. Księga Zachariasza 4:6 powiada, wtedy On odpowiedział mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Wiecie, ten werset przepięknie pokazuje osobę Ducha Świętego. Pokazuje nam, że wbrew naukom chociażby tak zwanych świadków Jehowy, Duch Święty jest osobą. Jeżeli dosłownie przetłumaczysz i damy dosłowne tłumaczenie Zachariasza, teraz wam przeczytam dosłowne tłumaczenie. Tu macie pięknie zrobione przez profesjonalnego tłumacza, a teraz wam czytam dosłownie z hebrajskiego. Nieomal słowo z małą zmianą. Nie przez potęgę i przez siłę, lecz przez mojego ducha powiedział Jahwe zastępów. Oczywiście przeczytałem ten najważniejszy fragment. Wyciągłem tutaj z tego wersetu coś, co chcę wam pokazać. Bo tu oczywiście nie ma tego dodanego przez nas, to się stanie. Mamy tutaj ruachi, mój duch. I teraz zobaczcie, co chcę pokazać. Jeżeli mogę prosić wyświetlających, niech ten werset jeszcze chwilę pozostanie, abyście go mogli widzieć. Dziękuję bardzo. Ktokolwiek tam dziś obsługuje, błogosławię cię i dziękuję. Uznanie Ducha Świętego za nieosobową moc stworzyłoby z tego wersetu sieczkę i właściwie bełkot. Bo jeżeli Duch Święty jest tylko mocą, to wam przeczytam teraz ten werset celowo zmieniony. Gdybyście mieli dostęp do mojego konspektu, widzielibyście, że tą fałszywą zmianę to mam tu przekreślono. Ale przeczytam wam, jakby to brzmiało. Jeśli uznamy, że Duch Święty jest tylko mocą, a nie osobą, to werset brzmi tak: nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojej mocy to się stanie. Czyli wyszłoby, że Bóg bełkota. Nie dzięki mocy, ale dzięki mocy, wiesz? On przemawia w imieniu Boga, podając się za Boga, bo jest Bogiem. Amen, Filadelfio. Psalm 95, 7, 9 werset powiada: On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Czy głos byście usłyszeli? Chcę, żebyście ze mną teraz szli uważnie. Słuchaliście, czy się zamyśleliście? Nikt ci nie zje obiadu. Spokojnie, skup się teraz tu. Amen. Jeszcze raz. On bowiem jest kim? Zgadzacie się, że jest Bogiem? A macie ze sobą Biblię? Wiecie, że u nas będą duże zmiany? Mówiliśmy wam już o tym? Za niedługo będzie się wyświetlać tylko Jana 3:16 i numery stron w tłumaczeniach. A Biblię będzie sprawdzać ochrona przy wejściu. Nie, to drugie to nieprawda. Tylko to pierwsze. Żartowałem. On bowiem jest Bogiem naszym, tam tak jest napisane, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Obyście dziś głos Jego, czyli czyj głos? Boga, zgadzacie się, czy zgubiłem się? Usłyszeli, nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Masa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Kto mówi te słowa według was? Bóg czy nie Bóg? Wyraźnie kontekst nam wskazuje, że mówi Bóg. Nie bójcie się, tak jest. To nie jest żadna pułapka kaznodziejska, nie? Niektórzy się boją, że kaznodzieja powie nieprawda. Nie, tak jest. W powyższym wersecie mówi Bóg. Dlaczego to wam pokazuję? Bo chcę wam wskazać na osobę Ducha Świętego jako Boga. I teraz, kiedy ten werset jest cytowany w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, zobaczcie, jak tam brzmi. Dlatego, jak mówi kto? Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Mamy i Jahwe, i Duch Święty jest cytowany w ten sam sposób. Duch Święty jest osobą. My nie jesteśmy jakimś kultem New Age. Dlatego często, kiedy prowadzę rozmowy na przykład ze Świadkiem Jehowy lub z kimś z tego kręgu, mówię tej osobie, że jedną z rzeczy, którą musi się wyrzec, jest właśnie wyrzeczenie się okultyzmu. Ponieważ uznanie Ducha Świętego za samą moc tylko jest rodzajem okultyzmu. Biblia pokazuje Go jako Boga, a jednak pozostaje niewidzialny w większym stopniu niż ojciec i syn. Zobaczcie, najbardziej działa, najbardziej dzięki Niemu, jeżeli cokolwiek Bożego w życiu przeżyłeś. Kto z was przeżył uzdrowienie? Albo kto z was przeżył zbawienie? Kto z was przeżył Boże dotknięcie? Jeśli cokolwiek na tym świecie, te 2000 lat po Jezusie przeżyłeś z powodu Ducha Świętego. Amen, Kościele? A jednak to On pozostaje w cieniu. Zrozumcie mnie, nie łapiąc teraz za słowa. W cieniu, niewidzialny, a chwała i cześć i uwielbienie brzmi w naszych sercach. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Bogu Wszechmogącemu i Jezusowi niech będzie chwała. Amen. Ale to przecież Duch Święty czyni. Lecz On zawsze wskazuje na Jezusa. To wiecie, już samo w sobie tworzy coś, co nawet nie wiem, jak nazwać. Pewnie teolodzy mają lepszą nazwę, ale nie miałem czasu tego znaleźć. Ja bym to nazwał fascynujący paradoks. Najbardziej działający, jednak najmniej skupiający uwagę na sobie. Najbardziej go widać, a jest najmniej widoczny. Tylko Bóg tak potrafi. Nie? O nas nie można powiedzieć, najbardziej go widać, ale go nie widać, nie? A o nim można. Najbardziej go widać, ale go nie widać. Druga moja myśl, jeśli chodzi o niego, zobaczcie, sama ta jedna myśl mogłaby się rozwinąć, nie wiem, w 3-godzinne wykłady z teologii czy z pneumatologii właściwie. Duch Święty w Biblii pojawia się na samym początku. Na początku stworzenia w Księdze Rodzaju Duch unosi się nad wodami jeszcze przed uporządkowaniem świata. Duch Święty nie jest jakimś wymysłem. nie jest jakąś tam sobie siłą, nie jest czymś, na co człowiek wpadł później. Jest realną osobą, jest Bogiem. Pierwsza Mojżeszowa 1:2 powiada, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Kiedy modlisz się, stajesz przed obliczem Boga, który mógłby do ciebie przemówić i powiedzieć, ja tu byłem, zanim wszystko było, nie martw się. Wszystko, o co się martwisz, przemija i wszystko przeminie. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, a jak świat się skończy, to wy będziecie ze mną. Nie bójcie się. To jest Jego przesłanie. Duch działa tam, gdzie jest chaos. On się chaosu nie boi. On to wszystko uporządkuje. Uporządkuje w taki sposób, że biolodzy i uczeni będą się zachwycać, nie mogąc wysłowić cudowności tego stworzenia. Boża obecność nie boi się pustki, nie boi się zamieszania ani twojego, ani żadnego. Biblia pokazuje nam, że chaos nie jest końcem historii, nie jest też końcem twojej historii. Jakikolwiek chaos teraz przechodzisz, może być początkiem nowego stworzenia, gdy pojawia się On. Kiedy przychodzi On, wszystko się zmienia. Kiedy przychodzi On, nic już nie jest takie same. Duch Święty, po trzecie bym rzekł tutaj mógł, Duch Święty jest bardziej jak wiatr. On nie jest systemem religijnym. On nie jest jakąś siłą. Jezus tak pięknie o nim powiedział, jako wiatr. Jezus mówi, że duch wieje, dokąd chce. Jana 3:8 powiada tak ładnie, wiatr wieje, dokąd chce. I szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Wiatr, nawet zwykły wiatr, nie jest siłą. Wiatr ma siłę, ale siłą nie jest. Nim nie da się manipulować. Nie należy do jednej grupy, nie jest własnością jednej denominacji, jednego miejsca, nie jest własnością jakiegoś księdza, pastora, rabina, urzędnika kościelnego czy kogoś natchnionego, jakiegoś proroka. Nie jest własnością niczyją. On jest Bogiem godnym chwały, czci i posłuszeństwa. Każda próba posiadania Boga na własność jest sprzeczna z Jego charakterem i nauką Ducha Świętego. Tą nauką z nieba, którą w nas wkłada, jak chodzić drogami tego świata, aby podobać się Bogu. Chociaż tak dziwny jest, tak zachwycający, tak wymykający się wszystkiemu, to nie sprzeciwia się porządkowi i organizacji czegoś. Duch Święty nie jest przeciwnikiem porządku. Nawet gdy coś wygląda, jakby go nie miało, u niego go ma, jest przeciwnikiem monopolu na Boga. Jest przeciwnikiem monopolu na prawdy, jest przeciwnikiem monopolu na życie. I tej chętnie zagarnianej przez nas ludzi jedynozbawczości. Ja myślę, że kiedy jakaś organizacja chrześcijańska, jakiś kościół w cudzysłowie, jakakolwiek inna religijne ciało mówi, że tylko u nas jest zbawienie, to jest najwyraźniejsze ostrzeżenie, że nie mają nic wspólnego z Duchem Świętym, że nie mają nic wspólnego z prawdą. Tylko u nas zaczyna mówić, tylko my jesteśmy takimi, z którymi Bóg sobie poradził, z innymi sobie nie poradził, innych nie może działać, nie może ich zmienić. Czy nie wiadomo, co jeszcze. On wymyka się temu wszystkiemu. Po czwarte, bym powiedział, Duch mówi nieraz przez bardzo niedoskonałych ludzi. Mi się zdarzyło w życiu, że może nie użyłem słów, tak mówi Pan, ale ludzie podchodzili i mówili do mnie, wiesz co, to, co mi powiedziałeś, było od Boga. Ja tego nawet nie wiedziałem. Nie musiałem stawać i mówić, słuchajcie, patrzcie na mnie. Macie tu dzisiaj Mirek Kulec. Teraz proszę do mnie prorok mówić. Kimże ja jestem? Jest oczywiście urząd proroka w Biblii, ale mi chodzi o coś innego, że czasem nie wiesz, on używa. Mówi przez bardzo niedoskonałych ludzi, w tym czasami przeze mnie, przez ciebie, przez tych, którzy chcą być blisko z Panem, chodzić w modlitwie. Którzy mają coś więcej niż narzekania, że ten świat nie jest taki, jakby chcieli. Że Kościół nie taki, jakby chcieli. Wszystko nie takie, jakby chcieli. Bo wszystko takie nieboże. To są takie pozory świętości. On przychodzi, zmienia, dotyka, formuje, daje słowo, objawia. Używa niedoskonałych ludzi. Mojżesz podobno się jąkał, Piotr był impulsywny. Jonasz uciekał. Dawid upadł moralnie. A jednak Duch Święty działał przez nich, czy nie? Każdy z nich przeszedł do historii zbawienia i do historii Bożego ludu, jako ktoś, według kogo Bóg działa. Bóg jednego z nich nazwał najbardziej pokorny, a drugiemu powiedział, ty jesteś mąż według mojego serca. Działał Duch Święty przez nich. Drugi Koryntian 4,7 powiada nam, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To nie mocą, nie siłą, lecz Duch Pana, Duch Jahwe dokładnie, sprawia to. Biblia nie pokazuje idealnych ludzi używających Boga. Pokazuje doskonałego Boga i ludzi gotowych pozwolić się prowadzić. To nie, że ktoś, kto jest doskonały, wychodzi teraz na ten świat i on będzie mówić Bogu, co robić. Ale Bóg, będąc świętym i doskonałym, zniża się do nas i ludzi, którzy są gotowi, aby on ich prowadził, nawet jeśli nie do końca zrozumieli wszystko, wprowadza w zrozumienie. Stąd w najdziwniejszych środowiskach Duch Święty znajduje kogoś, kogo sobie stamtąd wyprowadza, oczyszcza, przeprowadza przez pokutę, nawrócenie, chrzest, uświęcenie. Przeprowadza przez takie trzy nie mogę, sam nie zrobię, które każdy człowiek prowadzony Duchem Świętym doświadczy. Pierwsze nie mogę i sam nie zrobię, to jest kiedy stajesz przed Bogiem z tą świadomością, jestem grzesznikiem. Nie poradzę sobie. Nie mogę zrobić coś, żeby przestać być tym, kim jestem, grzesznikiem. I wtedy mówisz do Boga po raz pierwszy, ja nie mogę. Przyjdź do mojego życia. Drugie miejsce. Jakiś czas po nawróceniu odkrywasz, że jeżeli nie chcesz się zamienić w nominalnego chrześcijanina, który chodzi do kościoła, tyle, że może do trochę innego, ale jednak nadal tylko chodzi, to jest jakieś drugie, ja nie mogę, tylko ty możesz. To jest uświęcenie. Oddzielenie dla niego. Kiedy chcesz prowadzić święte życie, stajesz przed nim i mówisz, Panie, znów przychodzę, no bo wiesz co, ja nie mogę. Tylko ty możesz to uczynić. Żebym wszedł w to miejsce. Nie chcę po prostu być kimś, no nawrócił się, nie idzie do piekła, zadowolony, nie? Coś więcej jest w prowadzeniu duchem w chrześcijaństwie. I trzecie, ja nie mogę, jest kiedy doświadczasz Bożej obecności, kochasz Boga, modlisz się i spotykasz swojego bliźniego, często kogoś, kogo kochasz, brata, siostrę, mamę, tatę, córkę, syna. Patrzysz na własne dziecko, na własnego rodzica, na przyjaciela, na kogoś kochasz. Tak byś chciał, żeby się nawrócił. Zrobisz wszystko, żeby się nawrócił, poznał Pana tak jak ty. Tyle tylko, że dojdziesz do miejsca, w którym po raz trzeci, co będziesz musiał powiedzieć? Ja nie mogę. Nie dam rady. Doszliście do tego miejsca czasami? Jeżeli on nie pociągnie, ja wiem, że nie ma takiego wersetu, to moja parafraza, jak on nie pociągnie, to wołami nie pociągnie. Czasem pojawia się pytanie, jeżeli już wierzymy w osobowość Ducha Świętego, przynajmniej ja się spotkałem z tym pytaniem w moim biurze, w moim gabinecie, w czasie rozmów duszpasterskich. Czy w takim razie, skoro Ojciec, Syn i Duch Święty, to Trójca Święta? Skoro wierzymy, że Duch Święty jest Bogiem, to człowiek nieraz zadał mi takie pytanie, nie wiem, czy ktoś z was je sobie zadawał, czy w takim razie można się modlić do Ducha Świętego? Miałeś takie pytanie, pastorze? Ja nie wiem, czy jest ktoś z duszpasterzy na naszej sali, z doradców duchowych, kto nie miałby tego pytania, do którego w jakimś miejscu człowiek dochodzi. Jeżeli spoglądamy teraz w Biblię, to Duch częściej mówi do i z Kościołem niż Kościół do Ducha, prawda? Na przykład objawienie 22, 17 mówi, a Duch i oblubienica mówią, przyjdź, razem mówią, tak? Czyli wspólny głos i Ducha i oblubienicy, co nie dziwi, bo to jest jego Kościół. Ciekawa rzecz teraz. Biblia prawie nie przedstawia nam modlitwy, mówienia tak wprost do Ducha Świętego. Prawie, ale można tu podejść na dwa sposoby teologiczne, które chcę wam pokazać. I po pierwsze chcę powiedzieć tak, możemy modlić się do Ducha Świętego. Bóg wie, jakie jest nasze serce. Jeżeli nasza modlitwa nie wynika ze świadomości, ale z niedoskonałych słów, to Bóg i tak wie, co chciałeś powiedzieć. Ale co jeżeli świadomie modlisz się do Ducha Świętego, również możesz to zrobić. Nie jest to ani grzech, ani herezja. W pełni możesz to stosować i mówić, kochany Duchu Święty, w modlitwie. Dlaczego? Dlatego, że mamy to w Biblii. Nie ma tego, powiedziałem, prawie, bo to prawie robi różnicę, bo jednak taki moment jest. Ezechiela 37, 9. I tutaj mamy coś ciekawego. W Ezechiela 37, 9 jest napisane, aby... Ja widzę, że nie przygotowałem sobie tutaj tego wersetu chyba dla was. Nie wiem, czy on jest do wyświetlenia. Zauważyłem teraz w notatkach, że mi umknęło wysłanie tego wersetu do wyświetlenia, za co przepraszam, ale znacie go. To jest ten i powiedział do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj do tchnienia, powiedział do Syna Człowieczego, który jest autorem, który jest ten, który daje nam to proroctwo Księgi Ezechiela, czyli do samego Ezechiela. Możecie sobie otworzyć, jak ktoś ma Biblię 37:9. Tutaj mamy po hebrajsku, nie wiem, czy któryś z naszych hebraistów jest na sali, ale jeżeli ma hebrajską Biblię, to tutaj mamy Hinave el Haruach, Hinave el Hadam, Vemarta el Haruach, Kohamar Adonai. Czyli dosłownie teraz mówię i powiedział do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj Synu Człowieka i powiesz do ducha, tak powiedział Pan Jahwe. I chcę zwrócić uwagę na ten fragment, powiesz do ducha. Zwracanie się do ducha nie jest niczym niezwykłym i możecie się tak modlić. Chciałem, żebyście to widzieli, gdzie macie to napisane w Biblii. Także biblijnie, jeżeli ktoś by powiedział, no ale jak jest jakiś wzór, no to ja myślę, że takim najdoskonalszym wzorem, który nas uspokaja, możemy modlić się, wiecie, mamy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego przy chrzcie, ale możemy się modlić do Boga Ojca w imieniu Jezusa w Duchu Świętym, tak bym powiedział. To jest najlepiej ujęte w słowach. Ale kiedy wchodzisz w modlitwę, pamiętaj, On jest osobą, On jest Bogiem. Możesz wejść w relację z Nim. I myślę, na tym tu przestanę, bo to nie jest cel dzisiejszego mojego nauczania. Chciałem coś tylko delikatnie pokazać, że nie musisz sobie robić wyrzutów żadnych. Duch, po piąte miałbym teraz powiedzieć, nie, i przepraszam, że tego wersetu nie było, to mi uciekło, ale wiesz, że go znaleźliście. Duch nie likwiduje indywidualności, chcę też powiedzieć. W Dziejach Apostolskich każdy słyszy Ewangelię choćby we własnym języku. Bóg chce dotrzeć do ciebie. Ewangelia na przykład nie jest czymś takim, wiecie, są różne święte księgi, wielu różnych, czasem bardzo małych, tajemniczych wyznań, a czasem większych, gdzie kiedy ktoś ci powie, że jeśli chcesz naprawdę się modlić i ją czytać, to tylko oryginał. Ale nie dotyczy to Ewangelii, która będzie głoszona po całym świecie. Oczywiście, jak chcesz studiować głęboko Biblię, polecam hebrajski i grekę. Ale w Dziejach Apostolskich każdy słyszy Ewangelię we własnym języku, tak ją pójdą głosić. Duch nie produkuje kopii ludzi, nie tworzy jednej osobowości religijnej, nie tworzy masy, która jest taka sama. Jedność duchowa nie polega na jednakowości, lecz na zdolności rozumienia głosu Bożego, swojego powołania, celu i miłowania siebie nawzajem. To jest ta jedność. I dalej mogę powiedzieć, Duch częściej daje odwagę niż komfort, o który potem się boimy. Gdzieś po wojnie zaczęto podkreślać bardzo radość w duchu. I radość w duchu istnieje, jest częścią Bożego nauczania, nie zrozummy się teraz źle. Ale w pewnym momencie pojawiły się nauki, które zaczęły przysłaniać prawdziwe dzieło Ducha Świętego, podkreślając tylko radość. Niedawno włączyłem na YouTubie jakiś, to był chyba z jakiegoś kościoła, i tam człowiek siedzący w luksusowym samochodzie i w tle był głos speakera, który mówił tak, Bóg chce ci dać więcej. Więcej nawet niż prosisz. I pokazane były palmy, chyba jakieś Beverly Hills i przejechała ta luksusowa limuzyna, a ten głos mówił w tle, Bóg ma dużo, o za mało prosisz, proszę więcej, Bóg ma jeszcze więcej. I sobie zastanawiałem, czy to jest przemowa do serca człowieka od Boga, czy raczej przemowa do zachłanności ludzkiej. Będziesz się cieszyć. To nie o takiej radości mówi tutaj teraz Słowo Boże, kiedy mówi o duchowej radości. Ta radość się zamieniła w całkowicie oddzielny rodzaj duchowych przeżyć. W 2 Tymoteusza 1,7 albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Jeśli zastosujemy ten werset, nieraz przyjdzie nam zapłacić życiem i wygodą. Zastosuj ten werset, który teraz się wyświetla. Wobec twoich bliźnich, wobec tych, których kochasz i tych, których trudno kochać, przyjdzie ci płacić życiem i wygodą nieraz w Nowym Testamencie skutkami działania Ducha Świętego. Jeżeli patrzę teraz na Nowy Testament, była radość pańska, ale towarzyszyła jej odwaga, pokuta, przemiana życia, głoszenie Ewangelii, świętość, miłość, jedność, moc świadczenia, moc przekonania o grzechu. Ludzie się pytali, co mamy czynić, by być zbawiony, i następuje nawrócenie. Nie ma opisów na przykład zbiorowego chichrania się, bo takie możecie zobaczyć rzeczy na YouTubie. Kościoły, które tarzają się, szczekają, wyją, piszczą, śmieją się. Jest jeden opis w Biblii zachowania człowieka jak zwierzę i to było pod przekleństwem, robił to Nabuchodonozor, kiedy biegał po lesie żartrawsko i kwiatki. Ale nie ma takiego objawu Ducha Świętego. Ludzie nie tracą nigdy kontroli, choć zadziwiają świat, kiedy on zaczyna działać. 1 Koryntian mówi nam wyraźnie, jeżeli gdzieś od tego jest odejście, to jest niebiblijne. Duchy proroków są poddane prorokom. W Nowym Testamencie działanie Ducha. Nigdy nie ma przykładu w Nowym Testamencie, by działanie Ducha Świętego odebrało człowiekowi świadomość. Nie czyni go niekontrolowanym. Nie stawia nigdy manifestacji ponad Ewangelią. W Biblii. I wierzę, w naszym życiu tak musi być. Ludzie po modlitwie, po tym, kiedy weszli w spotkanie z Duchem Świętym, wychodzą z ukrycia, przestają się wstydzić Ewangelii, naprawiają się ich relacje, zmienia się ich rodzicielstwo, małżeństwo, charakter, cierpliwość. Wychodzą z ukrycia, już powiedziałem, głoszą, podejmują ryzyko, mówią prawdę pomimo kosztów, są zmienieni przez Boży dotyk. Duch bardzo często ma też inną cechę, która się może nie podobać, która, kiedy ja tego doświadczałem, nie byłem zachwycony. Prowadzi przez pustynię. W Biblii Duch prowadzi ludzi nie tylko do sukcesów Ewangelii, ale też na pustynię. Pierwszym przykładem prowadzenia Duchem Świętym na pustynię jest, większość z was wie kto, Pan Jezus. A Duch poprowadził go na pustynię. To jest mocne, twarde, silne prowadzenie, ale to nie jest jakiś rodzaj, wiecie, przemocy. To jest to poddanie się. Bo centrum, jeśli w ogóle zaczynamy mówić o Duchu Świętym, centrum dyskusji powinno dotyczyć spotkania z Bogiem. Spotkania osoby, a nie doświadczenia czegoś. Nie co się stanie, ale kogo spotkam. A spotykając tego, za kogo według Słowa Bożego wiem, że Bóg jest i się podaje, nie muszę się bać, co się stanie. Nie musisz się zachowywać jak pralka albo wirówka, żeby doświadczyć uzdrowienia. Nie musisz nie wiadomo, co mówić i bulgotać. Nie musisz nie wiadomo, jakie rzeczy robić. Jeżeli Go spotkasz, to każdy cud, który jest dla ciebie w Jezusie Chrystusie, zaplanowany przez Boga w twoim życiu, dokona się w twoim życiu. Bo spotkałeś tego, który to ma dla ciebie. Ale nawet Jezus po chrzcie zostaje proprowadzony przez Ducha właśnie na pustynię. I tu ciekawym aspektem jest też wolność. Bo gdzie Duch Pański, tam... Ale czy to znaczy, że gdzie Duch Pański, mogę robić, co chcę? Tak byście przetłumaczyli ten werset, czy nie? Wiemy, że nie. Gdzieś instynktownie czujemy, że to nie to znaczy. Ona tu nie znaczy robić, co chce, bo wolność oznacza móc być prowadzonym duchem i obdarowanym powołaniem. Do tego trzeba wolności. Są ludzie, którzy ani nie mogą być prowadzeni duchem, ani obdarzeni powołaniem, bo są w niewoli swojej przeszłości, strachów, nałogów, lęków, opinii. Czasami w fizycznym świecie widać to lepiej. Pamiętam, że zanim wyjechaliśmy z żoną na misję, a wyjeżdżaliśmy na misję w czasach, nie było ZUS-ów, sponsorów, maili, wsparcia, po prostu. Kto pamiętał, że istniejemy, ten się modlił, ten mógł nas wesprzeć. Ale pamiętam, jak poszedłem na pocztę zapłacić ostatnie rachunki, zanim wiele rzeczy wyrejestrowaliśmy. Pamiętam, jak płaciłem ostatnią ratę za moją cudowną wieżę. Kupiłem sobie, całe życie marzyłem mieć wieżę Unitry. Pamiętasz, jak ją kupowaliśmy po ślubie? I ostatnią ratę wpłaciłem, bo wiedziałem, że nas już tu nie będzie. A potem tą wieżę wymieniłem za remont samochodu misyjnego. Co za życie. Ale taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość. To była moja wolność. Ale nie chciałem robić, co się chce. Zrobiłem wszystko, żeby robić to, do czego on powołuje. Oznacza móc być prowadzonym. Musisz mieć wolność. I dlatego, jak mówię, fizycznie było to widać. Spłaciliśmy rzeczy, popłaciliśmy, co się dało, pojechaliśmy. Nic nie zostawiliśmy, bo wszystko musiało zostać zamknięte. To jest ten rodzaj wolności. Niewolnik tego nie ma. Ma kajdany. Niewolnik strachu, niewolnik nałogów. Może w kościele tylko na tyle pójść, na ile mu łańcuch diabła pozwoli. Bo stare deficyty, długi, lęki i strachy są, być może doświadczasz tego twoim łańcuchem. Że nie możesz być naprawdę tym, kim czujesz, że mógłbyś być. Gdzie Duch Pański, tam wolność. To nie jest wezwanie do bałaganu. To jest wezwanie do modlitwy, do uwielbienia, do błagania. Przyjdź do mnie, wołaj do mnie. Duch buduje wspólnotę, ale nie tłum, bo zesłanie Ducha uczniowie dzielą się dobrami, troszczą się o słabszych, żyją bliżej siebie. To nie jest jedyne doświadczenie mistyczne. Ma konsekwencje społeczne, finansowe, relacyjne, wszystko się zmienia. Prawdziwa duchowość zawsze wpływa na sposób innych ludzi. Nie jest tylko tym, że zmienia się moja filozofia i zaczyna łazić od jednego do drugiego i filozofować. Ale wszystko się zmienia. Duch nie daje tylko religijnych przeżyć, on daje nowe życie. W liście do Rzymian jest opisany jako moc przemieniająca wnętrze człowieka. W duchu zdarzyło mi się milczeć, płakać, radować przed Panem, mówić. Jednak nie wolno nam zapomnieć, że nie chodzi jedynie o emocje podczas modlitwy. Ich wystąpienie nie nadaje jakości lub wartości temu, co się dzieje. Czyli za chwilę na przykład, kiedy będziemy mieć tutaj modlitwę, bo chcę was wezwać do modlitwy dzisiaj. W dniu Pięćdziesiątnicy, abyś wołał, aby ten, którego nie widać, zaczął działać tam, gdzie najbardziej potrzebujesz, być może w twojej wolności. Być może w czymś, być może wystąpią też emocje. Nie bój się emocji. Emocje mogą być, mi nie przeszkadzają w niczym emocje, ale nie nadają jakości lub wartości, nie są dowodem prawdy. Dowodem prawdziwego spotkania z Bogiem nie jest to, co się emocjonalnie stanie. Jest nowe pragnienie, nowe spojrzenie i nowa tożsamość. Według Biblii działanie ducha poznaje się bardziej po tym, kim człowiek się staje, niż po tym, co chwilowo czuje. I kończąc, zanim wezwę was do modlitwy, przyjaciele, największym znakiem ducha nie są spektakularne cuda. Pewnie, że wszyscy tęsknimy za cudami. Ja myślę, że tu nie ma jednego człowieka, co by nie powiedział: bracie, gdzie są cuda, o których czytam? Podkreślamy je, ale zapominamy, że cuda działy się tam, gdzie ludzie pozwolili się przemienić. Albo gdzie przemienieni mieli wpływ na tych, którzy przemienienia potrzebowali. Zapominając o tym, czego życiowo potrzebujemy, a to jest właśnie przemiana nas. Jeśli się przemienimy w posłuszeństwo Duchowi Świętemu, to nie będziemy musieli dyskutować, czy uzdrowienia są, czy przeminęły. Nie będziesz musiał pytać, czemu uzdrowienia są w Afryce, u mnie nie ma. Bądź tym, kim masz być, bo to, że spotkałem Boga, sprowadza cuda. Nowy Testament mocno podkreśla owoce ducha. Miłość, cierpliwość, łagodność, opanowanie. Współczesny człowiek często szuka niezwykłości. A cuda dzieją się w klimacie przemiany ducha, a nie naszych życzeń. I tak w największych dramatach. Kto z was doświadczył choroby, nowotworu, otarł się o śmierć albo śmierć kogoś, kogo kochasz całym sercem, dochodzisz do takiego miejsca, gdzie widzisz, że dana relacja jest nieuzdrawialna, dana choroba jest nieuzdrawialna, że dana sprawa nie da się uzdrowić, że jedynym wyjściem jest śmierć albo cud. I wtedy nagle dochodzimy do miejsca, gdzie przestajemy tęsknić za cudem, a zaczynamy tęsknić za spotkaniem tego, który wiemy, że go ma, ma ten cud. Przestajemy coś ogłaszać, coś krzyczeć. Skupiamy się na pokucie i poddaniu. I wtedy nawet nie wiemy, kiedy pojawia się cud. Trochę tak jakby zapytać drzewo, co chcesz? Stać się jabłonią? Czy chcesz, żebym ci pomógł wytworzyć jabłko? Czasami prosimy Boga, pomóż mi wytworzyć jabłko. A tak naprawdę Bóg mówi, ja chcę, żebyś był jabłonią. Myślę, że zrozumieliście moją tutaj tą przenośnię. To chodzi o to, kim jestem, kogo spotkałem. Duch Święty w Biblii prawie nigdy nie kieruje uwagi na samego siebie, lecz pomaga ludziom zobaczyć prawdę Jezusa, Jego oczy ma drugiego człowieka. I tak chciałbym się modlić. Jezus powiedział tak, gdy przyjdzie Pocieszyciel, Jana 15:26, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Nie wiem, jaką masz potrzebę. Mamy ludzi, którzy się chcą dziś z tobą modlić tu. Zespół ma dzisiaj przepiękne pieśni modlitewne. O Bożym działaniu, którego nie widać, ale działa. O Bożym działaniu, które przynosi chwałę. Są dwa rodzaje ludzi dziś na tej sali, a może trzy. Jedni to są ci, co potrzebują tu przyjść i poprosić, chcę spotkać się z tobą. Usuń łańcuchy niewoli. Usuń to, co zniewala mnie przez spotkanie się z tobą. Drugi rodzaj to ci, którzy spotkali i mogą przyjść się modlić i stać się wstawiennikami i modlicielami i spotkamy się tu na dole we wspólnej modlitwie. I trzeci to ci, co sami nie wiedzą, gdzie są, co się dzieje i właściwie w co wierzą, kim są. Podnieś ręce, otwórz się na Niego. Może odświeży, może odnowi, może przemówi, może pociągnie. Może jednak przyjdziesz i powiesz, potrzebuję pokuty, potrzebuję dogłębnej przemiany mojego życia. Zapraszam Kościół do modlitwy. Amen. Wypada się w Kościele modlić, czy nie? Poczuliście to pytanie? To jest też, że tak myślimy, nie? To jest to miejsce. Nie tylko wypada, to jest. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy. To jest to miejsce. Nie siedź tam. Chodź tutaj. Nie czekaj nie wiadomo na ile. Niech dzisiaj strzeli ten łańcuch, który sprawia, że nie możesz pójść dalej niż chcesz. I usłysz tym, którzy potrzebują. Jesteś sługą, Bożym sługą. Uwielbijmy Go, Filadelfio. Amen.